piękny letni i długo weekendowy dzień. Witam serdecznie w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Dziękuję gościom, którzy przyjęli zaproszenie do naszej dyskusji, do naszego spotkania, a są nimi redaktor Magdalena Ogórek, Telewizja Polska, dziennikarka, publicystka. Witam.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita, publicysta tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, witam. Cześć, księdza dobra, witam w naszym programie. Dziękuję. Redaktor Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika Sieci.
Dzień dobry państwu.
I redaktor Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Witam serdecznie, ale zaczniemy od sprawy smutnej, chociaż poważnej. No, pytanie o pewne granice, pytanie, czy za pewnymi gestami niby teatralnymi nie pójdzie rzeczywiście zbrodnia. Atak na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, aktywista homoseksualny w Poznaniu, podciął kukle przedstawiającej arcybiskupa gardło. Wyglądało to rzeczywiście nieprzyjemnie. Przepraszam za takie dość drastyczne sceny, które zaraz zobaczymy, ale bez tego omówić się tego chyba nie da. Poproszę o materiał.
Dorosły mężczyzna, przebrany za kobietę, podcina gardło dmuchanej lalce z wizerunkiem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Takie sceny rozegrały się w jednym z poznańskich klubów na imprezie dla gejów.
Jestem przekonany, że powinna tą sprawą również zainteresować się prokuratura. To są rzeczy niebywałe i musimy stawiać jako obywatele, świadomi tego, co się dzieje, pewne tamy. Nie ma przyzwolenia na takie rzeczy.
Po inscenizacji odcięcia głowy arcybiskupa mężczyzna paradował na gejowskiej imprezie w ubraniu z plamami imitującymi krew. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapowiedział zajęcie się sprawą z urzędu. Wydarzenia w Poznaniu potępił episkopat.
Nienawiść i przemoc wobec drugiego człowieka, bez względu na jego status społeczny, nie mieści się w kanonach naszej europejskiej cywilizacji. W każdym wrażliwym człowieku budzi to jedynie smutek, niesmak i oburzenie.
Czy będzie odpowiednio silna reakcja, która tutaj postawi tamę, która powie, że tego robić nie wolno? Czy ci wszyscy, którzy oburzają się na każde nierozważne, niemądre, przesadne słowo, które pada gdzieś po stronie konserwatywnej, zareagują równie mocno? Czy też ten podwójny standard już jest tak mocno wdrożony, że to po prostu wolno, to uchodzi, bo tutaj ofiarą, prawda, ma być arcybiskup, ksiądz, kapłan. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, debiutujący w naszym programie, jak ksiądz na to spojrzy?
Na tego rodzaju happeningi można spojrzeć z różnych punktów widzenia, na przykład z psychologiczno-egzystencjalnego. Gdzieś tam u źródeł tego znajduje się konkretne cierpienie konkretnych osób, które potem mogą mówić o swojej dumie, nazywać się wesołkami czy jakoś inaczej, ale cierpią i to cierpienie sprawia, że podejmują pewne akcje, bo im się wydaje, że winny jest świat, winni są inni, a nie problem nie tkwi gdzieś w nich. Można spojrzeć z punktu widzenia takiego społeczno-politycznego, bo to cierpienie jest wykorzystywane przez różnego rodzaju ideologów, by kontynuować rewolucję. Możemy mówić o rewolucji neomarksistowskiej, bo to jest neomarksizm. To jest ta próba zmiany świata, zmiany paradygmatów, zmiany tego, na czym do tej pory cywilizacja ludzka była budowana. Można mówić wreszcie o perspektywie takiej duchowej, bo niewątpliwie zły duch wchodzi w te sytuacje, w te ideologie neomarksistowskie. I to jest ciemność z punktu widzenia duchowego. Można byłoby to rozpatrywać, odwołując się na przykład do 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. I wreszcie taka czwarta perspektywa to byłaby perspektywa estetyczna, perspektywa piękna, ważna, bo jak patrzę na to, co ci ludzie prezentują, w jaki sposób prezentują, to jest po prostu brzydota, to jest kicz. To wszystko razem wzięte jest po prostu groźne. To nie jest tak, że ideologii nie ma, że są tylko ludzie cierpiący. Oni też są, ale jest też groźna po prostu ideologia, groźna dla ludzi, dla społeczeństw, dla narodów i trzeba się temu przeciwstawiać. Myślę, że Kościół to robi, ale niedostatecznie, bo tu i ówdzie daje się przestraszyć tej retoryce, że skoro tak mówisz, to nienawidzisz, a przecież trzeba głosić miłość bliźniego.
A są i księża, którzy zdają się być zafascynowanymi też tym nowym prądem, to też uczciwie powiedzmy, to też się zdarza.
No oczywiście, że są tacy, którzy nie są przestraszeni, tylko są zwolennikami, no właśnie, ale... jak na przykład mój współbrat Amerykanin James Martin.
Bardzo się te środowiska aktywistów LGBT oburzały, gdy właśnie arcybiskup Marek Jędraszewski, tak to odczytać chyba można, porównał pewne ideologie, które stają za tym ruchem do bolszewizmu tak naprawdę, do komunizmu. No i znowu nawet nóż nie w zębach, prawda, chwilę później, tylko nóż w ręku i...
Ależ analogie są ewidentne. Ten klasyczny marksizm chciał wyzwolić proletariat, chłopa i robotnika. Obecny neomarksizm postanowił wyzwalać mniejszości seksualne. I wyzwala jak? Wyzwala, niszcząc pojęcie płci.
Redaktor Magdalena Ogórek.
Ja uważam, że wszyscy robimy za mało cały czas, żeby postawić tamę. Dlaczego robimy za mało? Ponieważ w związku z tak zwaną poprawnością polityczną już dawno temu wkradł się w pełzł ostracyzm, który polega na tym, że zawsze jeżeli będziemy nazywać rzeczy po imieniu, będziemy oskarżeni o homofobię. I to jest bardzo łatwa tama, bo tak można zakneblować czy wielu publicystów, wielu ekspertów, prawda? Ponieważ natychmiast przetacza się taki festiwal przez media lewicowo-liberalne, który wskazuje palcem konkretną osobę i mówi, to jest homofob.
I stempluje tak mocno, że kariera zawodowa w gruzach.
Redbud, Klinstra, inni artyści i można wymieniać wielu przedstawicieli życia publicznego, którzy w ten sposób dostali knebel i gdzieś tam na szczęście nie znikają, ale ku temu to wiodło, żeby oni zostali wyeliminowani z przestrzeni publicznej. Dlaczego? Ponieważ przestaliśmy się, czy inaczej, zaczęliśmy się bać nazywania rzeczy po imieniu. A trzeba to robić. Jeżeli widzimy coś, co nie licuje nie tylko z naszym poczuciem estetyzmu, ale coś, co kłóci się z naszymi wartościami, coś, co kłóci się z nami wewnętrznie, należy umieć o tym powiedzieć dziecku, otoczeniu czy przestrzeni publicznej. Oczywiście nie naruszając to, ja nie mam na myśli wchodzenia w jakąś przestrzeń, która ewidentnie narusza na przykład czyjeś uczucia, bo należy wszystkich szanować i to trzeba jasno podkreślić, ale prosty przykład. Z mojej wizyty w Amsterdamie w zeszłym tygodniu. Jeżeli ja wysiadam z dzieckiem 13-letnim na lotnisku i mam wielki plakat, taki jak tutaj dioda nasza w studiu, gdzie jest, przepraszam za określenie o tej porze, wielka męska, włochata noga wsadzona w szpilkę, jest na to takie zbliżenie. I moje dziecko pyta, bo oczywiście tam była ta prajdowa cała jazda przez cały miesiąc i moje dziecko pyta, mamo, dlaczego tutaj wisi coś takiego? To ja nie mogę pod pręgierzem oskarżenia o to, że będę homofobem powiedzieć, córeczko, musisz się oswoić, że tak to będzie. Nie, ponieważ mam prawo jej powiedzieć to, co widzę. To tak, jest to ohydne, co
zobaczyłam.
To dzieci
umieją nazwać rzeczy po imieniu, że nam się też mówi, że te lateksowe przebieranki, że to wszystko, że to jest piękne. Tak? Tak. No nie jest to piękne.
Nie jest, ale to jest po prostu, to powiedzieć.
Jak się przegląda zdjęcia, w Polsce to jeszcze się trochę maskują, ale jak się przegląda zdjęcia agencyjne na przykład ze świata, to na tych paradach, na tych przedstawieniach, no w Amsterdamie ja rzeczywiście oglądałem ostatnio, tu potwierdzam, że tam się odbyło coś wielkiego, no to są po prostu jakby zawody w perwersji, tak to można powiedzieć. Kto bardziej przekroczy granicę? Jakub Maciejewski.
No ta relacja, którą oglądaliśmy, jest za łagodna, bo tam pokazano tylko to, co widać było na Facebooku i na portalach tamtych branżowych. Natomiast sprawa jest jeszcze gorsza. Organizatorzy zareagowali dzień później, kiedy się sytuacja wysypała do mediów, tak? Czyli póki to jest, ale nikt nie krytykuje, to idziemy dalej. A niestety wchodzą w społeczeństwo. No jak w masło, ten opór jest za mały. Po drugie, tam byli sponsorzy. Tam producent pewnej odzieży finansował tę imprezę. Potem była sesja zdjęciowa w tej odzieży. Nie ma żadnej akcji bojkotowej. To znaczy tak, symuluje się morderstwo hierarchy, no takiej najważniejszej metropolii z punktu widzenia tradycji, nie hierarchii kościoła w Polsce. I nie ma na to żadnej reakcji. Pieniądz im się zgadza. Kto wie, może nawet uczestnicy będą czuli jeszcze taki większy entuzjazm, o którym my się już nie dowiemy, bo morał dla nich może być taki, nie że będą bardziej szanować katolików, tylko że będą się lepiej ze swoją nienawiścią maskować.
No chyba, że bilans sens na końcu wyjdzie pozytywny dla nich. No tego też nie możemy wykluczyć. Jest wprawdzie niby tutaj postępowanie prokuratury, mogą być postawione zarzuty, ale może ta osoba chodzi w glorii bohatera w tym środowisku, może ta firma zanotowała jeszcze lepszą sprzedaż.
A my nie wiemy, o czym oni rozmawiają, o czym oni rozmawiają prywatnie, na swoich portalach społecznościowych. Tak. I to, co teraz przez tą kurtynę, przez rozerwaną kurtynę było widać, to jest jeszcze łagodna wersja tego, co tam się naprawdę dzieje po drugiej stronie.
Piotrek.
W wypadku archidiecezji krakowskiej trzeba pamiętać, że takim potwornym tłem tego wydarzenia jest pamięć o tym, że to jest jedna z diecezji polskich, której kapłan święty Stanisław ze Szczepanowa został zamordowany właśnie takim nożem. Dokładnie. Więc symbolizm tego jest wyjątkowo potworny. Po drugie, liczba rozmaitych profanacji jest już tak duża, że opinia katolicka nawet nie nadąża z reagowaniem. No wczoraj na portalu, na koncie twitterowym partii Lewica Razem, partii Adriana Zandberga w Krakowie.
Razem, tak, partia Razem, bo Lewica Razem to jest inny.
Było bardzo bluźniercze sformułowanie, że my też świętujemy święto Matki Boskiej Zielnej w sensie zioła marihuany. I została nam zaprezentowana. No aż człowiek nie chce gadać o tym, ale jak nie gada, to z kolei nie może udowodnić, jak to jest
przeróbka
Matki Boskiej z Guadalupe w liściach marihuany. I potem ja zwróciłem na to uwagę, pisałem, że to jest głupie i niesmaczne. I potem rozpoczął się festiwal z kolei na portalu Młodzieżówki Partii Razem. Pod tytułem, a może znajdźcie jakiegoś Meksykańczyka, który poda semkę do sądu za to, że występuje przeciwko obrazowi Matki Boskiej, albo że to my czcimy Matkę Boską Zielną. To chyba semka jest Chrystofowym, jeżeli się to nie podoba. To jest ten sam nurt, który był poważnych publicystów, którzy bronili parodii mszy z człowiekiem ubranym w durszlak na głowie, mówiąc, no na chwileczkę, no to jest ich religia, o co chodzi? No,
pan Władimierz, Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że flaga tęczowa i barwy tęczowe to
ale
są barwy spółdzielczości.
Ale są logiczne. Ojcowie Kościoła nazywali diabła Shimia Dei, małpa Pana Boga, bo diabeł nie tworzy nic, on tylko przedrzeźnia, wykrzywia, profanuje i to właśnie się dzieje. Ale ja bym powiedział jeszcze jedno, że z pewnego punktu widzenia no jestem dumny, że tak się dzieje, to znaczy, że Kościół wciąż jest w Polsce i nie tylko znakiem sprzeciwu. Jest znakiem sprzeciwu, bo gdyby był zagłaskiwany i chwalony, byłoby źle.
Jeszcze dokończę, no, takie przykłady. No, tygodnik Polityka zamieszcza tekst Ignacego Dudkiewicza, takiego młodego człowieka o jakichś aspiracjach reformatowa Kościoła, który jest bardzo agresywny i obraźliwy wobec ojca Jędraszewskiego. I Polityka z dumą pisze, że jest to członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej. Co Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie ma do powiedzenia w sprawie takich wystąpień. No. I jeszcze ostatnia gorzka refleksja. W obronie ojca księdza kardynała, przepraszam, arcybiskupa Jędraszewskiego wystąpił prymas Czech, wystąpił przewodniczący Episkopatu Słowacji i wystąpił przedstawiciel Episkopatu Węgier. Może się mylę, to proszę mi poprawić, ale nie słyszałem jeszcze głosu wsparcia ze strony prymasa Polski.
No arcybiskup metropolita warszawski też chyba głosu nie zabrał.
Dobrze, ale to porównanie. Prymas Czech zabiera głos, episkopat Słowacji zabiera, episkopat węgierski, kardynał Gocholewski, głosu prymasa Polski. Nie słyszę.
Ale czy my mamy w ogóle jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że mamy do czynienia z sensu stricte ideologią? Bo przecież oni mieli na sztandarach, że to absolutnie nie jest ideologia, tylko oni walczą o prawa. O jakie prawa walczą w momencie, kiedy cały czas mamy do czynienia z profanacjami, z obrazą uczuć katolików, z atakiem bezpośrednim na to, co dla Polaków zawsze było najważniejsze? Gdzie tutaj mamy jakąkolwiek walkę o tak zwane prawa? Bo to jest walka o przywileje. Ale gdzie? To jest tylko i wyłącznie ideologia, która szarżuje w taki
Ideolodzy chowają się w tłumie homoseksualistów i mówiąc, to nie na nas atak, to na całą waszą społeczność.
Ale nie walczysz
to jest tak,
o prawa,
jak przed wojną agitatorzy komunistyczni chowali się w tłumie robotników i mówili, policja nie naszą komunistyczną, tylko waszą robotniczą.
Jako robotnicy się nie dawali tak nabrać na to, jak dzisiejsi homoseksualiści, bo poparcie realne wśród robotników dla ruchów, dla ideologii komunistycznej było znikome. Trzeba było pałkami zmuszać, potem trzeba było industrializację wprowadzać, wojsko.
Tworzyć tych robotników,
tak,
prawda?
A tutaj ta, no, przeważnie młodzież o skłonnościach homoseksualnych, ona sama entuzjastycznie wychodzi, no, i okazuje się bardziej naiwna niż te grupy niepiśmiennych
robotników. Dużo więcej niż chyba sama...
Są osoby homoseksualne, które odrzucają tę ideologię. No tak, kiedy we Francji były manifestacje przeciwko małżeństwom i adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne, to w tych manifestacjach brały udział grupy homoseksualistów pod hasłem również homoseksualiści mieli mamę i tatę.
To dwa... Tak, tylko że to jest zazwyczaj w tej społeczności margines. Większość mówi, no ja w tym nie biorę udziału, to mi się nie podoba, ale nie na tyle, żeby powiedzieli nie. W naszym imieniu występują ludzie, których działalność będzie powodować mnóstwo konfliktów.
Mnóstwo konfliktów było też, proszę państwa, aż zaskakujące mnóstwo wokół defilady, która przeszła przez Katowice, chociaż no, pamiętajmy też oczywiście o proporcjach. Bardzo udane przedsięwzięcie, wielka manifestacja polskości, szacunku też dla powstańców śląskich, przeszła przez serce tego pięknego polskiego regionu. Proszę o wspomnienie tych godzin.
Za wszelką cenę, nawet z bronią w ręku, gotowi byli walczyć o to, by tutaj była Polska. By te ziemie, by Górny Śląsk wszedł w skład państwa polskiego.
Hart ducha naszych żołnierzy pokazał, jak Polacy cenią wolność, jak cenią niepodległość.
Rozmawiałem z ludźmi, którzy przyszli na defiladę. Przyszli, żeby poczuć dumę z tego, że są Polakami. Zebrało się ponad 200 tysięcy ludzi, żeby świętować Dzień Wojska Polskiego.
Jak rozmawialiśmy o tej sprawie z redaktorem Piotrem Semką, bo obaj patrzymy uważnie na Śląsk, to zwróciło naszą uwagę, jak duże jest pęknięcie pomiędzy entuzjazmem Ślązaków, tym no, głosowaniem, prawda, własną obecnością na tej defiladzie, morzem polskich flag, czyli taką dumą naprawdę i radością z tej defilady. To zresztą też było widać w relacjach telewizyjnych, radiowych, a postawą części elit katowickich, na przykład redaktor naczelny dużego dziennika, największego tam medium, najbardziej wpływowego, szydzi z tej defilady. Mówi, najlepiej oglądać z daleka. Pisarz Szczepan Twardoch, no idzie jeszcze dalej i to już padają tam słowa, moim zdaniem, podkreślam, nawet nienawiści do polskości. Skąd to pęknięcie się bierze i czy mamy szansę doczekać Śląska, który myśli też kategoriami no, trochę innymi, tak, niż takie szukanie jakiegoś separatyzmu, jakiegoś dzielenia.
No, Szczepan Twardoch to miał piękny, konserwatywny, propolski epizod. On od tego zaczynał. Pisał książki, które opisywały polskość z takiej nieznanej perspektywy. No, trudno tutaj wniknąć w psychikę pisarza, zresztą ze świetnym piórem, ale może okazało się tak, że bardziej opłaca się, bardziej kasowo jest pisać takie teksty bardziej sensacyjne, a kontrowersyjne, bo to jest ten wieczny bunt przeciwko polskości, przeciwko tradycji. On się dobrze
ale
sprzedaje.
Ale on idzie w kierunku, pan Twardoch poszedł w kierunku szyderstwa na przykład z powstańców warszawskich, młodych chłopców, dziewcząt, którzy walczyli w powstaniu. Przebierajcie sobie dzieciaki za powstańców u siebie w Warszawie. Wasza sprawa, stawiajcie te haniebne pomniki, samych siebie tym zatruwacie, wasza rzecz. Dajcie jednak spokój naszej historii. On pisze, historia powstania warszawskiego to nie jest moje dziedzictwo, tak? Dlatego ja tutaj nie zabieram głosu, ale nasze dziedzictwo śląskie jest święte, jest inne i my byśmy dzieci do walki nie wysyłali. A chodzi o to, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się z grupą rekonstruktorów, wśród których były też dzieci. dzieci przebrane no, za kurierów, za wysłanników. Więc to jest chyba poważniejsza sprawa niż tylko szukanie sensacji, tak bym to
znaczy,
powiedział.
Polska jest takim homogenicznym krajem. Przy tych wielu traumach, jakie nas spotkały w XX wieku, no, Polska wyszła jako kraj i kulturowo, no, stricte Polski, bez takich mniejszości narodowych. Religijnie także, no, katolicy stanowią miażdżącą większość. Więc teraz tworzenie takich separatyzmów z jednej strony jest takie modne, bo któż by chciał być w tej masie? Fajnie jest się wyróżniać. A z drugiej strony, no nie ukrywajmy, ta homogeniczna Polska jest też nie na rękę naszym, nie zawsze nam przychylnym sąsiadom. I tworzenie pewnych mniejszości jest na rękę. Tu Niemców, tu Rosjan.
Każdy ma mieć jakiś problem, żeby mógł prowadzić politykę równościową, można powiedzieć.
Tak, wokół
i włączającą, inkluzywną.
A wokół 15 sierpnia ujawniło się stronnictwo bolszewickie w Polsce. Profesor Hartmann bardzo cierpiał, też, że bolszewicy przegrali, a opcja niemiecka może cierpieć, że to powstanie Ślązaków było przeciwko Niemcom, więc ta sytuacja jest taka dosyć zero-jedynkowa.
W sumie, nie wiem, czy oglądaliście państwo, ale no wielki sukces, piękne, wierni Polsce, ta nazwa. Ja byłem autentycznie wzruszony.
Ja oglądałem tę defiladę w Katowicach z pewnym młodym człowiekiem, młodym przedsiębiorcą.
Miejscu, tak?
Nie. Przed telewizorem.
Tak.
I z jednej strony byliśmy dumni z tego, co widzieliśmy, tak jak myślę znakomita większość Polaków. Z drugiej strony ten młody człowiek tak mnie zagadnął, mówi, no ale to w dzisiejszych czasach, czy to rzeczywiście warto wydawać tyle pieniędzy na uzbrojenie, tak, na te czołgi, na te samoloty? I to on to mówił nie jako jakiś ideolog, który ma takie, a nie inne poglądy polityczne. Myślę, że wielu Polaków ma taką myśl, takie pytanie i oczekiwałbym, że otrzymają jakąś taką pełniejszą odpowiedź, dlaczego dzisiaj jednak warto się zbroić i mieć armię.
Najtańsza i najpełniejsza to wycieczka na Ukrainę, na wschodnie tereny. No,
ale jednak wielu mówi, ale nas tutaj nie zaatakują.
Tak. Magda Ogórek i zaraz Piotr Semko. Tak.
Jako rodowita Ślązaczka, co chciałam podkreślić, jako osoba, której rodzina była zaangażowana w trzecie powstanie śląskie, chciałam jasno podkreślić, że Śląsk nie ma twarzy Rasiu, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Nie róbmy z marginesu, że to jest twarz Śląska.
Współrządzili województwem.
Twarz Śląska to jest poniewierany przez trzecią RP górnik, wyszydzony bardzo często w sposób nieładny opisywany i górnik i jego praca ofiarna, która obojętnie... Ten górnik, obojętnie jak był traktowany, on zawsze był bardzo propolski. Pamiętajmy o tym, bo taki jest właśnie Śląsk. Śląsk jest bardzo patriotyczny. Śląsk jest absolutnie, tam nie ma dyskusji, czy Polska, czy Śląsk. Proszę tam pojechać, zobaczyć, porozmawiać ze Ślązakami. A to, co zrobił na Twitterze redaktor naczelny Dziennika Zachodniego, to ja po prostu zacisnęłam zęby, nie komentowałam tego, bo bałam się, że pierwszy raz na Twitterze napiszę za dużo, a nie chciałabym. I zastanawiałam się, jak to jest, że właśnie takie elity, bo to są takie samo przez siebie wybrane i namaszczone, jak właśnie redaktor naczelny Dziennika, nie wiem, Joanna Kluzik-Rostowska, dali sobie prawo wtedy w tym dniu na Twitterze monopolu myśli i przedstawicielstwa właśnie środowiska śląskiego. Nie wiem dlaczego, nie wiem,
ale
kto
co jest
to
w tych ludziach,
przyznał.
Bo za Platformy, gdy przez 8 lat ta formacja rządziła, też były defilady. No rzadziej, ale jakieś tam uroczystości patriotyczne, może odbębniane, ale były. Nikt nigdy nie szydził z tych przedsięwzięć, choćby, nie wiem, był ale najbardziej opozycyjny.
Bo były robione na zasadzie albo to były inicjatywy oddolne, i Platforma do tego podchodziła bardzo wolno. Znaczy, co jest linią Platformy? Za chwilę Platforma w województwie śląskim ogłosi swoje listy. Z tego, co czytałem na łamach prasy, znajdzie się tam pan Gorzelik, pani kanclerz i pan Merta.
Pan Gorzelik, który mówił o Polsce.
Tak, znaczy
jako o kraju,
zobaczymy, jak wyglądają te
ustale. Mówił o małpie z brzytwą.
Tak, Raś ogłosił, że ich przedstawiciele będą na liście Platformy i to jest problem. Bo to nie jest tak, że ta mały Raś kręci ogonem dużego psa województwa śląskiego sam. Platforma tego chce, Platforma dawała Ruchowi Autonomii Śląska sprawy kultury, czyli najbardziej istotne.
Wrażliwe dla kształtowania przyszłości.
I to Platforma mościła drogę dla Rasiu w województwie śląskim. Jeszcze wracając do Dziennika Zachodniego, Następnego dnia Marek Twaruk napisał już znacznie spokojniejszy komentarz. Myślę, że...
No, jak już zepsuł święto, to się uspokoił.
Wpłynęła, no nie, ale no to nie, jest dowód jednak, na to, że jakaś presja została odczytana i ten znacznie spokojniejszy komentarz cieszy mnie. Natomiast wracamy jeszcze do jednej rzeczy. Jak bardzo instrumentalnie używany był ten argument, że Polska nie pamięta o powstaniu śląskim. Bo to był argument, który środowiska tak zwane regionalistów, które bardzo często zachodzą na Raś, mówiły, prawda? No proszę, proszę, nawet powstań śląskich nie trzeba. A w momencie, kiedy Polska pokazała, że przynosi uroczystości centralne do Katowic, w jakimś sensie pewnie było to związane z tym, że pan Morawiecki startuje, ale to jest zawsze demonstracja ze strony władzy, ze strony rządu, czy coś uważa za sprawę ważną. I teraz, gdy nie można sukcesowi tej defilady zaprzeczyć, to się pojawiają opinie, a że ludzie przyszli tylko oglądać, bo to jest zawsze atrakcyjne, a nie wiadomo ile było z Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Liczenie ich w tłumie,
autobusami zwieźli,
to gratuluję, tak. Gratuluję
zwieźli, autorom zwieźli. Jeszcze ksiądz Dariusz Kowalczyk.
My często szukamy i słusznie jakichś racjonalnych wyjaśnień, że ktoś coś zrobił, napisał, powiedział, bo uważa, że tak, a tak. Tymczasem, jak to zauważył święty Ignacy Loyola, często u podłoża są emocje, uczucia, uczucia nieuporządkowane. I wielu ludzi mówi tak o tej defiladzie, bo jest kierowana jedną emocją, którą można byłoby nazwać antypis. Jeśli PiS coś robi, to trzeba wynajdywać wszelkie możliwe argumenty, żeby to skrytykować, wyśmiać. Ale to nie chodzi o te argumenty.
Jeszcze jedna analogia. Mówiliśmy o tym, że działacze LGTB bardzo często chcą kryć się w całej społeczności i gdy ktoś przeciwstawia się tej ideologii, to mówią, to nie nas atakujecie, to nas wszystkich homoseksualistów. Dokładnie tak samo jest z Rasią. W momencie, kiedy Rasie robi swoje rzeczy, jest krytyka, to
mówią, to
mówi,
idzie na to Śląska atakuje.
Wszystkich patrzcie Ślązacy,
nie mają prawa,
uważają was Śląska za Niemców. I najbardziej gorzkie jest, kiedy publicyści warszawskich gazet dokładnie takie bzdury powtarzają, a znalazło się to na przykład w jednym
A znalazło i teraz blok polityczny, bo środek wakacji, ale oczywiście kampania za rogiem. Bardzo krótki czas będą miały partie polityczne na zebranie podpisów. To oczywiście wzmacnia nerwowość, no a już szczególnie u tych, którzy jakoś szykują się do nowej formy startu. To jest przykład Lewicy, ale ja bym prosił, żebyśmy zwrócili uwagę na coś, co jakoś zostało przyjęte za normę, mam wrażenie, a co jeszcze kilka lat temu, już nie mówię 10 lat temu, byłoby przyjmowane jako wizja absurdalna wręcz. To znaczy Jarosław Kaczyński, skąpany w tłumie ludzi, kochany, uwielbiany, znaczy w tym sensie ten format pikników, który moim zdaniem pokazuje, że coś się w Polsce na poważnie zmieniło. I tak relacjonowała telewizja publiczna właśnie jeden z takich pikników.
Kolejne przedwyborcze spotkanie Prawa i Sprawiedliwości w kolejnej niewielkiej miejscowości, dziś w Zbuczynie na Mazowszu.
Pani mógłbym być przez cały czas.
Na wakacyjny piknik m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim przyszły tłumy.
Przyjechaliśmy już tutaj dla dziecka.
Ze względu na zabawę, pogoda, no i oczywiście partia jak co najbardziej słuszna popieramy.
W takiej swobodnej atmosferze, ale o rzeczach najważniejszych, Jarosław Kaczyński mówił o wyrównywaniu szans i wsparciu dla mniejszych miejscowości.
Polacy to wspólnota. I w tej wspólnocie wszyscy muszą mieć równe prawa, także ekonomiczne. I że naszym dążeniem musi być doprowadzenie do tego, by każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał równe szanse, równy poziom życia, równe możliwości.
Właśnie, czy to jest jakiś prognostyk też być może wyniku wyborów, ta wielka frekwencja, która tam na tych piknikach się pokazuje, ta relacja ludzi wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy coś jakby, czy możemy na przykład powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jakby weszło w takie buty trochę chrześcijańskiej demokracji w Niemczech w latach 70. Takiej partii ogólnonarodowej, która naprawdę wykracza poza, nie wiem, jedno czy drugie stronnictwo.
No przede wszystkim to jest to kontestowanie tych elit trzeciej RP. Ja myślę, że bardziej uważnie niż my, czy widzowie...
Ale to jest właśnie szersze niż, to, niż ta emocja.
No tak, ale spójrzmy na tych inteligentów liberalnych, tak? Oni przyjeżdżają do małego miasta, szydzą sobie z mieszkańców, jadą jak na safari, prawda? Pooglądać, jak to żyją przeciętni Polacy, tak? Od tych ośmiorniczek oderwani na prowincję, patrzeć, czy to w gumiakach, czy słoma z butów wystaje.
A często są tak zdziwieni, mówią, Jezu, oni nie gryzą ci tu byli.
Ale mało, że się dziwią. Są książki już politologów, którzy mówią, słuchajcie, konserwatyści są tak samo ludźmi jak my. Wcale nie są mniej inteligentni, wcale nie są mniej wykształceni, wcale nie chodzi im tylko o 500+. I są takie analizy już nawet międzynarodowych liberałów, którzy łapią się za głowę, Boże, czemu Europa odwraca się od liberalizmu, czy od tego socjalizmu i szuka jakiejś wiary, szuka jakiegoś narodowego rozwiązania. I to, co widzieliśmy przed chwilą, nie powinno nas nie dziwić, bo to jest takie naturalne podejście tego polityka, który wychodzi do ludzi, uśmiecha się, dowcipkuje z nimi, a nie z nich, prawda? I to też, jeśli pan redaktor mówi, że coś się zmienia w Polsce, to właśnie, że ta normalność w jakiś sposób jest przywrócona. Może przestaniemy się dziwić temu, że polityk i jego wyborca rozmawiają na
Ale mówimy o polityku, który no, wspólnie już z nieżyjącym świętej pamięci profesorem, prezydentem Lechem Kaczyńskim był celem przemysłu pogardy przez dekady. Przez dekady. I to jednak była taka kumulacja złej energii, świadomie wytwarzanej przez potworne maszyny medialne, które no, jakiś ślad wydawało się, że zostawią. Czy udało się to odwrócić, można powiedzieć, Kaczyńskiemu? To jest moje czysto polityczne pytanie.
Ale celem przemysłu pogardy w ogóle byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czyli wyszydzani, odsądzani od czci i wiary, a przecież ta tak zwana nowoczesność i postępowość miała być po tej drugiej stronie. Jak to wygląda w praktyce, to chyba przez ostatnie 4 lata wszyscy się przekonaliśmy.
Kto jest naprawdę nowoczesny,
kto
tak?
jest naprawdę nowoczesny
kto
i postępowy.
Kto rozumie świat naprawdę, kto umie zarządzać, tak?
Dokładnie tak i wskazują to cały czas Polacy w sondażach. Oczywiście, jak sami mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, ciężka praca i tam nie ma triumfalizmu, że sondaże są wysokie, tylko wskazanie zresztą prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że pokora, bo pycha zawsze kroczy przed upadkiem, więc należy ciężko pracować do 13 października. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Festiwal radości właśnie podczas takich pikników rodzinnych, gdzie okazuje się, że ta forma jest Polakom bardzo bliska. I teraz z drugiej strony, taki moim zdaniem egzemplifikacja pełna tej kampanii po stronie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Arkadiusz Myrcha, samotny poseł Platformy Obywatelskiej na Deptaku w Ciechocinku. Ani jednej osoby i on wrzuca takie zdjęcie na Twittera, mówiąc, że to jest właśnie kampania Platformy Obywatelskiej w toku. I ja uważam, że to jest symbol tej kampanii, bo Platformy w tej kampanii nie ma. Po pierwsze, nie ma wśród ludzi, zostali przegonieni z bazarów starych.
Ale przecież tam chyba jest ten objazd po Polsce. Czy on się już zakończył?
Pierwsze, w ogóle go nie widać.
Nie chwalą się tym objazdem.
Po drugie, zwróćmy uwagę, gdzie jest program Platformy. Najważniejszy punkt, moim zdaniem, z sześciopaku Grzegorza Schetyny brzmi loty marszałka Kuchcińskiego.
I to ale tego nie było w sześciopaku.
No ale tak to, według tego, to czyli... tak wygląda, że Platforma tylko i wyłącznie zasadza się wokół właśnie antypisu, o czym przed chwilą wspomniał ojciec Kowalczyk. I druga rzecz, cały czas szukania czegoś, co mogłoby emocjonalnie podnieść poziom tej kampanii. Odwrócić uwagę od tego, że Platforma cały czas jest w jakimś politycznym niebycie. Bo oni nie umieją niczego wygenerować. Jeżeli jest sześciopak Grzegorza Schetyny, dlaczego przez miesiąc rozmawiamy o lotach marszałka Kuchcińskiego?
No właśnie, to jest celna uwaga, że zupełnie ten program Platformy gdzieś zniknął. Znaczy chyba trudno o gorszą recenzję niż zapomnienie przez samego autora o pewnej koncepcji. No to właśnie
partie
ksiądz Dariusz Kowal.
Odwołują się do narodu, społeczeństwa, do ludu. Lewica odwoływała się przez wiele dziesięcioleci do ludu. Dzisiaj właściwie no, PiS jest taką partią w pewnym sensie ludową.
Z pakietem socjalnym.
Umie rozmawiać z tym tak zwanym ludem. Gościłem niedawno w okolicach Limanowej. Tam, nie wiem, 80% chyba głosuje na PiS. Nie dlatego, że nienawidzą LGBT, nie dlatego, że czują jakiś strach przed uchodźcami, nie dlatego, że ich kupiono jakimś 500+. Myślę z dwóch powodów. Ci ludzie, konkretni ludzie, widzą, że naprawdę teraz się żyje trochę lepiej. Oczywiście jest mnóstwo problemów, ale jest ku lepszemu, a poza tym ważne jest dla nich to, by być Polakami, by szanować katolicyzm, mm-hmm. czyli te kwestie tożsamościowe, i wyczuwają, że w PiS-ie znajdują sprzymierzeńca.
Piotr Semka, jak patrzy na ten kampanijny format pikników i kampanię.
Wygląda bardzo dobrze, natomiast ja stawiam PiS-owi pod rozwagę jedną rzecz. W kampanii tej jesiennej powinny być podejmowane próby wchodzenia do duże miasta. To nie może być tak, że PiS powtarza taktykę z kampanii do Europarlamentu, kiedy jest bardzo dużo eventów w miejscowościach małych i średnich, natomiast nie ma w ogóle wchodzenia do dużych miast. To jednak nie, to byłoby potwierdzenie, że PiS jak gdyby macha ręką na te duże miasta.
A może te duże miasta machają rękę, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, i nie wszyscy, nie zawsze, ale na Polskę w tym sensie.
Dobrze,
może
nie
da się tam, się tam nie da znaleźć większej liczby zwolenników projektu naprawy Rzeczypospolitej, bo dobrze, poczucie wspólnoty jest, bo chodzi tylko o nasz interes klasowy.
Dobrze, ale proszę nie mylić elit czy takiego środowiska, które jest bardzo...
Nie mylę, mówię o całych osiedlach zadowolonych z siebie ludzi, którzy myślą tylko o tym, żeby żyło im się lepiej.
To tych ludzi też trzeba próbować do siebie przekonywać, i bez takiej próby PiS będzie partią kadłubową, to znaczy będzie to potwierdzenie, że proszę bardzo, małe miejscowości, wsie wasze, a duże miasta.
Ale nie da się mówić do wszystkich, no trzeba wybrać jakieś akcenty.
Proszę wybaczyć, ale to jeżeli się aspiruje do roli ludowej, czyli ogólnej, to trzeba także docierać do ludzi w wielkich miastach.
Jak ja muszę donieść na redaktora Piotra Semkę, widziałem go ostatnio na Placu Zbawiciela w tych takich najbardziej ekskluzywnych ogródkach kawiarnianych z jakimś kolegą. Patrzył sobie na chłopców w rurkach, może wsiąkł za bardzo w to środowisko wielkomiejskie i po minie widać, że zabolała ta uwaga.
Założenie, że miasta są siedliskiem zła i że do inteligencji wielkomiejskiej nie można dotrzeć.
Nie, można.
Wskazuje,
ale droga jest
zakłada,
inna. No. Trudno, żeby, jeśli można w małej miejscowości zgromadzić na przykład wszystkich mieszkańców, tych, którzy chcą, na swobodnym pikniku, no to trudno, żeby na przykład Park Łazienkowski okupować w 1/4 i te masy zwieść. Miasta, które są zatomizowane, zdobywa się mediami i nowoczesnymi kampaniami. Aha. Tam nie ukrywajmy, ten kontakt bezpośredni jest utrudniony, no chyba, że się siedzi na Placu Zbawiciela.
Ja też muszę... Plac Zbawiciela jest uczci naszego Ojca, Jezusa Chrystusa.
A nie dlatego pan tam siedział, panie redaktorze.
I nie oddamy go, tak?
I nie zamierzam uważać, że to jest miejsce, z którego człowiek o konserwatywnych poglądach powinien przemykać i omijać kilometrem dalej.
Nie, no to zgoda,
jeżeli pan ma taką wizję, to proszę wybaczyć, ale spółki.
Miasta muszę się zdobywa też innymi drogami. Media, profesjonalna kampania, billboardowa, spoty, a osobisty kontakt jest tam bardzo utrudniony.
Ale
w obronie
ale
Piotra
ktoś,
Semki...
kto nie będzie potrafił zdobywać miast, na dłuższą metę nie utrzyma władzy i statusu
w obronie Piotra Semki.
Ale nie piknikami.
W obronie Piotra Semki wiem, że zna i lubi i ceni wieś, i tam go znają, lubią i cenią. Także to jest też ważny kontekst. I jeszcze pytanie o Lewicę, słuchajcie, bo tutaj jest jakiś w ogóle cyrk. Grzegorz Schetyna najpierw ogłosił, znaczy najpierw nam powiedziano, że oni razem idą w domyśle w koalicji. Później się okazało, że tu wehikułem prawnym, formalnym będzie SLD, ale ma się to nazywać Lewica. Dziś się okazuje, że to się nie może nazywać Lewica, no bo nie da się w 3 dni zmienić statutów i nazw, ale będzie szyld Lewica. Ale ten szyld Lewica też jest jakby podważany, no bo nie można chyba używać innego szyldu w kampanii niż znajdziemy na listach. Czy Włodzimierz Czarzasty jakby ograł wszystkich? No na końcu się okazało, że w tych wyborach startuje SLD z gośćmi na listach, którzy sami swoich komitetów nie wystawiają.
Ale to jeśli ograł, to także ograł swoich wyborców, bo przecież polityk, który pochodzi z okolic Przasnysza, kandydujący w Sosnowcu, to o czym to świadczy? Że on się boi zmierzyć z miejscem, skąd pochodzi, że nic nie zrobił dla tego miejsca, bo jest pewien mandat.
Pan premier Morawiecki też chyba z Katowic
nie
pochodzi,
o ile
pamiętam.
W Sosnowcu, tak, ale Włodzimierz Czarzasty akurat grał zawsze bardzo mocno na ten swój region, a zupełnie inaczej kandyduje. A chyba możemy wszyscy odpowiedzieć, że hasła Lewica nie może być na plakacie. Jeżeli jest SLD, to nie może być hasła Lewica. To musi być zgodne z tym, z nazwą przekaz na plakacie.
Prawdopodobnie tak będzie. O ile oczywiście pozew małe ugrupowania Polska Lewica nie zmieni tego. Natomiast dla mnie
nie, ale ja pytam, jaki to ma sens, no bo jaki ma sens? Okej, oni mogą sobie na billboardach krówkę powiesić, tylko chodzi o to, co ludzie znajdą na listach wyborczych. No przecież cała kampania polega na zbudowaniu identyfikacji i łączności między przekazem zewnętrznym, kampanijnym, a tą kartką, na której się podejmuje decyzję.
I tutaj ileś osób będzie pytało, gdzie jest ta Lewica, bo widzimy tylko SLD. Natomiast wielkim przegranym jest pan Zandbe, który dał się zrobić w konia, bo nie miał wokół siebie doradców, którzy powiedzieli, że nie da się tak szybko zmienić, bo rzucono hasło, my w SLD zmienimy w statucie. Statut to jest jedno, a dwa to jest rejestracja.
No i wszystko musi być przez sądy akceptowane, a naprawdę oczekiwanie od sądów, ja mam PKW, o sądach niedobrą opinię, ale oczekiwanie, że trzy dni zmieni się statut, to żart.
Jeszcze jeden element, który czas temu pomógł, to totalna degrangolada ubiedowania, które tak naprawdę to, co miał dostać, to dostał, czyli stanowisko
mandatu,
w Brukseli. A teraz jeszcze uparł się i pan Śmieszek będzie startował z Wrocławia. Notabene kosztem bardzo zasłużonego dla Lewicy działacza pana Michała Syski, który tam tworzył klub imienia Rafała.
Nie chcę tutaj też już mnożyć wątków, bo czasu brakuje, ale w ogóle takich sporo zaskoczeń, niespodzianek. No Paweł Kukiz, teraz on nagle jakąś opowieść tu serwuje, że on ten koń, tak swoją partię nazywa, już mu osłabł, musiał więc tego konia zarżnąć, musiał się w tą skórę zjeść i dlatego poszedł do PSL-u. Proszę księdza, czy jest jakiś deficyt wartości, prawdy, relacji czynu z obietnicą w części klasy politycznej, że takie rzeczy robią, że no, budują formacje, żeby być przeciwko SLD, a potem z tym SLD idą razem. No może tutaj nie jest to najlepszy przykład, ale wyrazisty.
Ja znowu się odwołam do tego, o czym już wspomniałem, a mianowicie do nieuporządkowanych uczuć do tego pojęcia ignacjańskiego, bo rzeczywiście pewnych spraw na polskiej scenie politycznej, tak jak postawy pana Kukiza, no nie da się racjonalnie wytłumaczyć. To się nie trzyma kupy po prostu.
Sięgajmy do źródeł, do pism ojców Kościoła i świętych i błogosławionych. Bardzo dziękuję. Mówił to ksiądz Dariusz Kowalczyk, publicysta tygodnika Idziemy Jezuita. Była z nami redaktor Magdalena Ogórek. Bardzo dziękuję. Jakub Maciejewski i Piotr Semka. Jeszcze pozdrowię stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Radio Nadzieja w Łomży, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie, Michał Karnowski, to był Salon Dziennikarski, zawsze w sobotę, 9:15. Do usłyszenia, do zobaczenia, dziękujemy.